Joanna Merecka-Motorz, dzień dobry, ze mną w studiu Daria Treder, psycholog. Tak najkrócej i najprościej, a wiele się pod tym kryje, różne specjalizacje, specjalności, drodzy Państwo. I przed wejściem na antenę Daria mówi, porozmawiajmy o czymś wesołym, bo tyle złych rzeczy dookoła. I rzeczywiście, bardzo mocno, zwłaszcza w ostatnim czasie, wybrzmiewała bójka młodych ludzi, która wydarzyła się przed zespołem szkół budowlanych. I myślę sobie, że już nie sama bójka chyba, choć ona absolutnie i bezdyskusyjnie nie powinna się wydarzyć, ale znieczulica ludzka, która wydarzyła się po drodze, mnie chyba dotknęła jeszcze bardziej niż tak naprawdę samo to, że młodzi ludzie się pobili, choć konsekwencje tego są przecież ogromne, tak? Bo i traumy zostają i no, trzeba rozwiązać ten problem i służby już są włączone z różnych powodów w te sytuacje i wyjaśniają. Natomiast ja, zanim przejdziemy do tych miłych rzeczy, o których dziś porozmawiamy, ja właściwie chciałabym też i sobie, i Państwu zadać pytanie, co się musi wydarzyć, żebyśmy zaczęli reagować? Co się musi wydarzyć, żebyśmy zaczęli reagować? Jako ludzie, tak zwyczajnie i po prostu. Wtedy, kiedy widzimy, że ktoś zaczepia kogoś w mało elegancki sposób, choćby w komunikacji miejskiej, czy na przystanku, czy w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Co się musi wydarzyć, żeby człowiek, który przygląda się temu z boku, powiedział ej?
No, wydaje mi się, że to się wiąże z takim strachem, bo jeżeli widzimy osobę, która jest agresywna i która jest zdolna do tego, żeby drugą osobę uderzyć i w momencie, kiedy jest w stanie silnego wzburzenia, no to może nie kontrolować jakby swojego zachowania. Wtedy no, nie mamy odwagi. To jest też, każdy z nas ma za zadanie przede wszystkim chronić siebie. Nie będzie narażał swojego bezpieczeństwa, jeśli uzna, że rzeczywiście ono jest zagrożone. Natomiast poza taką bezpośrednią interwencją, no mamy inne sposoby, czyli właśnie wzywanie...
112.
Tak, tak. I to jak najpilniej. Zawsze trzeba wtedy mówić, że no sytuacja jest pilna natychmiast, ponieważ czyjeś życie jest zagrożone, czyjeś zdrowie, bezpieczeństwo jest zagrożone i sytuacja jest poważna i trzeba jak najszybciej podjąć interwencję. Od tego mamy służby, żebyśmy my mogli się czuć bezpiecznie, żebyśmy nie musieli sami interweniować, bo nie zawsze potrafimy to zrobić.
No tak. No właśnie, tu przy tej sytuacji, no z relacji świadków, tak, wiemy, że chłopcy wypadali na ulicę, bijąc się, samochody ich omijały, albo trąbiły na nich, kierowcy jechali dalej, w ogóle nie zwracając na to uwagi. I znowu ja pytam, co się dzieje z nami, z ludźmi? Gdzie ci dorośli, którzy właśnie, czy młodzież, czy dorośli, tak jak powiedziałem, którzy powinni wykonać wytłuc na tej klawiaturze 112.
Że nie czujemy takiej odpowiedzialności za inne
dzieciaki
niż własne.
Nie ma społecznej odpowiedzialności po prostu. Nie?
Tak.
A znowu, jeżeli naszemu dziecku dzieje się krzywda, to jesteśmy w stanie zrobić wiele.
Tak, tak. Albo znajomemu dziecku.
Tak.
Komuś, kogo znamy, z kim łączy nas relacja.
Tak.
To, no ale to jest takie stadne zachowanie, tak? Że my swojego zawsze będziemy chronić. Natomiast jeżeli ktoś jest obcy, na dodatek agresywny.
To nie nasza sprawa.
No to nie nasza sprawa, tak? Że nie bierzemy odpowiedzialności za inne dzieci. Znaczy, przecież warto mieć z tyłu głowy, że to są dzieci, które w tym naszym społeczeństwie będą żyły i wśród których będą też nasze dzieci funkcjonowały. Że to mogą być ludzie, z którymi kiedyś jeszcze się spotkamy, albo ktoś z naszego stada właśnie.
No to jest jakby jedno. Ja kiedyś usłyszałam od rodzica, który nie chciał się włączać w konflikt między dorosłymi dziećmi, już nie chcę głośno mówić, gdzie to się wydarzyło. I on mi po pierwsze powiedział, że on zabrał syna do innego miasta, chodzi do innej szkoły, więc to już nie jest jego problem. I że dlaczego ja to robię? Mojemu synowi zostało 1,5 roku. Do końca, do matury właściwie, tak to określmy. Do bycia tu w zespole, w klubie.
I jemu tak.
Ja mówię tak, dokładnie.
Jemu tak.
Ale takich dzieci jak mój syn jest w każdym roczniku kilkoro.
Dokładnie, więc w momencie, kiedy mamy takie poczucie odpowiedzialności taką potrzebę też no, radzenia sobie ze złem, radzenia sobie z nieprawidłowościami różnego rodzaju, tak? Kiedy czujemy taką solidarność w ogóle z naszą grupą społeczną, tak? Z ludźmi, którzy nas otaczają, kiedy też mając własne dziecko, też wiemy, co może przeżywać drugie dziecko. tak?
Jakie emocje są w tym człowieku.
Kiedy
nie?
sami uczestniczymy w procesie wychowawczym, no to też tak mamy większy ogląd na to, co mogą przeżywać inne dzieci. Może też jesteśmy wtedy bardziej wrażliwi.
Wiesz co, ja jeszcze sobie myślę tak, że jeżeli my edukujemy własne dzieci, wyposażamy je w kompetencje, mówimy im, jak powinien ten świat wyglądać, choć nie do końca tak zawsze się udaje i jest, to hipokryzją ze strony takiego rodzica z mojej strony byłoby nie reagować, nie działać, kiedy mówię działaj, tak, rób, masz prawo, masz głos, stawiaj granice, mów głośno, tak, nazywaj emocje, nie? I nagle ja mówię, nie, no, wiesz, właściwie to nie róbmy nic.
Tak, to wynika też z takiego naszego poczucia sprawczości, z naszej wiary w to, że my mamy w sobie taką moc, bo nie każdy z nas ma takie przekonanie, że ma prawo do tego, żeby podejmować interwencje, że ma takie poczucie sprawczości, że ma taką w ogóle zdolność, umiejętność, żeby pójść i porozmawiać, tak? Nie każdy ma, czasami są osoby, które mają duży opór przed tym, żeby w ogóle pójść i porozmawiać z kimś gdziekolwiek, że jest jakiś problem.
To, co jest ważne chyba też w tego typu sytuacjach, to poczucie tego, że ktoś stoi po twojej stronie. Czy to jest dziecko, czy to jest dorosły. Jeśli potrzebuje wsparcia i takiego poklepania po plecach, wiesz, dobrze robisz, to w tym kierunku powinno iść. To jest super, jeżeli to się wydarza w ogóle, nie?
Tak. Natomiast też myślę sobie, że w sytuacji, kiedy nawet wiemy, że coś się dzieje nie tak, to czasami działa taki mechanizm rozproszonej odpowiedzialności, czyli...
Da się to zmienić?
To jest mechanizm psychologiczny, który został zbadany, że to tak działa. Natomiast w momencie, kiedy my mamy taką świadomość, warto o tym mówić też, tak? Jeżeli mamy świadomość tego, że rzeczywiście ten mechanizm wśród nas panuje, na przykład, nie wiem, zamydleje ktoś na ulicy, wszyscy się przyglądają, mijają, tak jak tego pana, który ostatnio był ofiarą potrącenia, tak? I nikt mu nie pomógł, w końcu było za późno na pomoc. To kiedy mamy taką świadomość, tak? No to możemy sobie pomyśleć, rozproszona odpowiedzialność. Każdy z nas myśli, że ktoś inny się tym zajmie. To niech to będę ja. To ja będę tą osobą, która się zajmie. Skoro nikt inny nie reaguje, bo ktoś musi. Nie czekajmy na to, żeby ktoś inny się zajął problemem. Tylko zawsze, kiedy widzimy, że coś się dzieje nie tak, po prostu reagujmy. Warto o tym dużo mówić. Mi się wydaje,
czyli
że kampanie...
Edukacja.
Tak, oczywiście. Podnoszenie świadomości, edukacja, kampanie społeczne na ten temat. Jak najbardziej. No mówi się o tym, ale wciąż to jest za mało. Ludzie się boją, ludzie nie chcą podejmować odpowiedzialności za kogoś. Czy później też jakby uczestniczyć. Nie są gotowi czasami uczestniczyć jakby w dalszym procesie, bo czasami to jest tak, że jeżeli zaczniemy, to potem będzie się to toczyć. Tak?
Ja byłam też kiedyś świadkiem takiej sytuacji, kiedy trzynastolatków widziało zdarzenie drogowe i wykonało numer 112. Zadzwonili na numer alarmowy i pani dyspozytorka przyjęła to zgłoszenie i powiedziała, proszę poczekajcie, podjedzie policja. Chłopcy czekali półtorej godziny i odeszli, poszli po prostu każdy w swoją stronę. Tak? I znowu ja się zastanawiam, czego my jako dorośli uczymy tych młodych ludzi. Z jednej strony oczekujemy właśnie tego, żeby ta odpowiedzialność nie była rozproszona, żebyśmy ją wzięli na siebie, tak? Żebyśmy byli społecznie odpowiedzialni, żebyśmy reagowali, nie byli obojętni. A z drugiej strony dorośli, którzy powinni dać przykład, bo ja wychodzę z założenia, że przykład idzie z góry, tak? No, pokazują, że ten głos młodego człowieka jest mało istotny i myślę sobie, że lekcja dla tych chłopców była taka, że oni więcej nie zadzwonią.
Oni mogli pomyśleć w ten sposób, tak, że są młodzi, że są nastolatkami na przykład i ktoś by zlekceważył ich właśnie ze względu na to. Natomiast dorosłym też to się zdarza, że
tak,
czekają, więc natomiast ci młodzi ludzie o tym nie wiedzą, tak, więc no, oczywiście, że fajnie by było, jakby ktoś zareagował i szybko, natomiast myślę sobie, po drugiej stronie była pani dyspozytorka, która po prostu no, robiła, co mogła. Tak? Wierzę w to, że robiła, co mogła.
Dokładnie.
Natomiast miała do dyspozycji kilka patroli, tak? Czy jeden, czy dwa patrole, w zależności od tego, czy to...
I dorosły jakoś... to rozumie, ale znowu zabrakło człowieka, który im powiedział, czy choćby pani dyspozytorki,
tak?
która powie,
oddzwoniła.
Przepraszam was, podajcie adres, nie wiem, podjedzie do was, czy podejdzie dzielnicowy.
Tak. Trzeba pamiętać też z drugiej strony, dzwonić do skutku, domagać się pomocy, że nawet jeżeli zadzwonimy raz i nikt nie przyjeżdża, to nie znaczy, że nas ktoś zignorował, ale warto zadzwonić drugi raz, powiedzieć, że sytuacja się pogarsza, że jednak ta pomoc jest potrzebna i też przypominać, żeby ten priorytet nadać tej sprawie.
No i myślę sobie, że czas, który przed nami, ten okres świąteczny, drodzy Państwo, ja z nadzieją ogromną, że znajdziecie chwilę na te refleksje, na uważność na drugiego człowieka. Być może to, o czym dzisiaj mówimy, sprawi, że Państwo jednak wyciągną ten telefon z kieszeni, wykonają ten numer, poproszą o pomoc czy wsparcie, albo choćby poproszą tych, którzy są obok Was, żebyście wspólnie zareagowali, bo to też można
tak niewiele
zrobić. Niewiele. Wiele tak i niewiele, niewiele, prawda? Wiele i niewiele. A z przyjemniejszych rzeczy, bo o nich miałyśmy też dzisiaj porozmawiać, to ja bym chciała, żeby nasi słuchacze, jak już tak ta refleksja do Państwa dojdzie i znajdziecie tę chwilę oddechu przy przygotowaniu do świąt, znaleźli też w sobie spokój. I dziś właśnie, jak ten spokój w sobie znaleźć przy szaleństwie świątecznym, które jednych trochę szybciej, drugich na ostatni moment, że tak powiem, dopada. Jak znaleźć ten spokój w sobie?
Nie bez powodu mówi się, że o złapaniu oddechu, ponieważ oddech jest takim narzędziem, które bardzo nam pomaga w tym, żeby zatrzymać się na chwilę, żeby się skupić na tym, jak to powietrze wpływa nam do płuc, żeby je trochę zatrzymać, żeby popatrzeć, jak nasze ciało reaguje, trochę to ciało rozluźnić, zrelaksować, uwolnić te myśli, które nam mówią, musisz, trzeba, tak? Tylko bardziej zastąpić je takimi myślami, chcę, potrzebuję, a też pomyśleć sobie, czego nie chcę i czego nie potrzebuję. Czy na pewno potrzebuję tak pędzić? Czy na pewno potrzebuję robić tony zakupów? Przepychać się w kolejkach? Może sobie powolutku zaplanować,
ale
co
wiesz,
tak jest
my to sobie
niezbędne
sami
i
robimy,
co jest
nie?
ważne? Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, no ostatnio moja mama mówi, wiesz, ja już tutaj kapustę gotuję na farsz, na pierogi. Ja mówię, dzisiaj?
Już?
Ale przecież słuchaj, no ja to będę robiła dwa dni przed świętami, tak? Dzień przed świętami zrobię pierogi i do widzenia, tak? Nastawię barszcz, kompot suszu. Jeden przyniesie sałatkę, drugi przyniesie śledzika i do widzenia. Tak? 12 potraw. No, jest taka tradycja, natomiast czy my te 12 potraw zjemy? Zlitujcie się, nie przynoście mi tego wszystkiego do domu. Więc to jest też tak, że my trochę się zapędzamy, tak? Też rozmawialiśmy o
ale
tym.
Ale to nie zapędza nas ta tradycja właśnie, w której zostaliśmy wychowani. Czasy się oczywiście zmieniają. Są domy, które ciągle te tradycje i niezmiennie powielają, ona jest. I nie ma w tym nic złego, broń Boże. Jeśli ludzie,
jasne,
którzy to robią, chcą.
Tak.
Gorzej, jak nie ma czasu, nie chcą, idą trochę na skróty, a trochę też
kiedy
po to, żeby
kiedy wydają pieniądze,
odpocząć,
których nie mają, na przykład też, tak? Kiedy nie wiem, duża rodzina się spotyka i mamy taki pomysł, że każdy powinien dostać od każdego prezent, nie? Więc no, pamiętajmy o tym, że
albo jedna,
że
przepraszam,
święta
robi całą Wigilię, a reszta przechodzi na gotowe.
Na przykład. No. Na przykład, tak? Jakby bez refleksji. Więc warto tutaj przyjrzeć się temu, jakie są nasze potrzeby, trochę je zweryfikować, czy na pewno potrzebujemy tego wszystkiego.
Ale wiesz, to z tyłu głowy te wyrzuty sumienia się zaraz pojawiają.
Ale
że ktoś będzie niezaopiekowany tak, jak powinien, według
albo co o mnie
samego,
albo co o mnie pomyślą, tak? Właśnie, czy dla mnie jest ważne, co ktoś o mnie pomyśli, tak? Czy ja muszę, czy ja chcę? Zapytajmy siebie, czy ja tego chcę, czy ja tego potrzebuję, czy to jest dla mnie priorytet. Dlaczego? Po co ja to robię? Też warto sobie gdzieś tam usiąść na spokojnie, kawkę sobie czy herbatkę aromatyczną zrobić, usiąść w fotelu i pomyśleć sobie, no
niech
przychodzą
się mali,
święta.
Niech się pali, drodzy Państwo, ja piję herbatę.
Nic się nie spali i nic się nie zawali. Nic się nie spali i nic się nie zawali. Jak ja ugotuję to później, jak ja sobie pójdę na spokojnie i zrobię te zakupy niewielkie, zróbmy sobie tą listę zakupów,
właśnie to chciałam powiedzieć. To
uzgodnijmy też z innymi gośćmi, tak? Co, bo w czym mogą pomóc? Poprośmy o pomoc, też nie umiemy czasami prosić o pomoc, no nie? Więc jest wiele takich aspektów, które na pewno by nam ułatwiły przeżycie tych świąt i pozwoliły na to, żeby rzeczywiście naszym priorytetem stało się być razem i cieszenie się z tego, że jesteśmy razem, że się możemy spotkać.
Czyli czas.
Czas. Tak, czas. Możemy sobie powspominać, jak minął ten ostatni rok. Cieszyć się tym, że jesteśmy razem. Cieszyć się tym, że możemy wspólnie zjeść tą kolację, że możemy spędzić ten czas. Zaplanujmy go sobie fajnie. Nie tylko przy stole, jedząc te 12 potraw. Niech to będzie element tego naszego spotkania. Natomiast zaplanujmy sobie, że to będzie miłe spotkanie. Wymyślmy sobie coś ciekawego, co możemy zrobić w tym czasie razem, nie? O czym będziemy opowiadać na przykład. Może zrobimy jakiś quiz dla rodziny, żeby...
Ja nie chcę mówić, co my robimy, słuchajcie. Chociaż może zdradzę odrobinę. Nam się cyklicznie zdarzało grać w karty albo planszówkę. Po kolacji, już po tym czasie, jak już ten kurz opadł, jak ja to mówię, i wszyscy dostali tą kakao, czekoladę gorącą czy herbatę, to rzeczywiście ten moment już jest taki, jak ja to mówię, że można te szpilki zdjąć i kapcie ubrać i wtedy te planszówki szły w ruch z wielką radością.
Albo Kevin.
Albo Kevin, tak, w zależności.
Moja siostra Maja, która jest coachem, przygotowała piękny potrzebnik rodzinny na ten rok, właśnie na okres adwentu. I każdy dzień to jest jakby zaplanowane niewielkie działanie dla rodziny, ale takie, które przypomni, że można przeżywać wspólnie dobre emocje, że w ogóle warto być wdzięcznym, że warto powiedzieć sobie dobre słowo, każdego dnia coś innego, jednego dnia za co jestem wdzięczny powiedzieć, drugiego dnia powiedzieć komuś komplement, trzeciego dnia znowu jeszcze coś innego. Przepiękny potrzebnik, ładnie się nazywa też, przepiękny potrzebnik dla rodziny, pięknie oprawiony właśnie tak świątecznie i byłam pod ogromnym wrażeniem, kiedy go właśnie zobaczyłam. Wydaje mi się, że fajnie, jakby trafił jakby do każdej rodziny, żeby sobie każdy mógł ten przygotować się też jakoś tak mentalnie, nastrojowo do tych świąt, żeby one już...
Zatrzymać się na chwilę.
Tak, nie? Żeby nie było tak, że siadamy do stołu bardzo zmęczeni, tacy zapędzeni, tacy poirytowani tym, że mamy tyle ludzi w domu, że kiedy się ta kolacja skończy, bo ja już chcę odpocząć. Tylko właśnie w ten sposób, że nastawiamy się na to, że jesteśmy razem, a kolacja jest przy okazji.
Po prostu. Ja myślę, że to jest dobry kierunek. Szukajcie spokoju w sobie, drodzy państwo. Szukajcie pomysłu na to, żeby te święta były też dla was.
Łapmy oddech. Łapmy oddech.
Po prostu.
Tak.
Daria Treder była państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.